Witam, a moim gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Witam.
Dzień dobry.
Solidarna Polska jest zdecydowanie za tym, żeby ujawniać cwaniackie firmy, które zarabiały na sprowadzaniu ukraińskiego zboża, mówił dzisiaj wiceminister Janusz Kowalski, a potem dodawał: panie Kosiniak-Kamysz, przekazuję panu listę firm i proszę zacząć sprawdzanie od swojego koalicjanta, czyli jak rozumiem od Polski 2050. Jestem pewien, że po sprawdzeniu tej listy wasza koalicja się skończy. O czym mówił minister Kowalski?
Jakieś brednie mówił. Nie wiem, o czym mówił. Trudno jest mi wniknąć w umysł tego wielkiego polityka.
Ale jak rozumiem, chodzi o jakąś listę, w której na której mają być firmy związane z Polską 2050.
Tak, on na pewno ma jakąś listę, on na pewno ma tam firmy związane z Polską 2050. Niech przestanie gadać bzdury, tylko niech pokaże konkrety, żeby można było się do nich odnieść.
No ale podobno przekazał panu prezesowi PSL-u tą listę.
Nie dzwonił do mnie dzisiaj rozpalony do białości prezes PSL-u, mówiąc: słuchaj, jest taka lista. Dzisiaj widzieliśmy za to w mediach inną listę. Listę firm związanych z PiS-em, koalicjantem Solidarnej Polski, które to firmy uczestniczyły w imporcie zboża tego konsumpcyjnego, czy zboża technicznego, jak się to zaczęło określać, co za absurdalne określenie, którego nie ma w ogóle w polskich przepisach, na złodzieju Czapka Gorę. Złodziej krzyczy:
czyli
dzisiaj łapać złodzieja.
Czyli wiceminister Kowalski kłamie.
Po pierwsze kłamie, a jeżeli twierdzi, że nie kłamie, to niech pokaże tę listę, a nie gada, że jest jakaś lista, niech ją upubliczni. Konfrontujemy się z tym. Ja rozumiem, że chodzi mu chyba o to, że jedna z naszych działaczek w okręgu tutaj podwarszawskim działa w Polskiej Izbie Zbożowo-Paszowej, która dzisiaj wydała zresztą oświadczenie, pokazując, ile razy apelowała do rządu o to, do tego rządu, w którym wiceministrem jest pan Kowalski, o to, żeby wreszcie to zboże, o którym wiedzieliśmy od roku, że będzie jechało przez Polskę, przejechało przez Polskę, a nie w Polsce zostawało.
Co zrobiliście? No, zarzuca raczej, że ona na tym zarabiała, a nie na tym, że apelowała.
W jaki sposób?
To jest pytanie do mnie, tylko
nie ma żadnej
wiceministra.
Firmy powiązanej z Polską 2050. Kowalski w oczywisty sposób kłamie, próbując robieniem idiotycznego hałasu, co zresztą jest w jego stylu. To jest taki gość, którego Zjednoczona Prawica wypuszcza, żeby narobił hałasu, nagadał różnych bzdur i żeby przykryć rzeczywisty problem.
To może trzeba wnioskować o zawieszenie jego mandatu i o to, żebyście mogli mu wytoczyć proces.
Ale ja bardzo chętnie bym mu wytoczył proces, czy bardzo chętnie wytoczylibyśmy mu proces, tylko wiemy, ile procesy trwają w polskich sądach. Jak on to powie w kampanii wyborczej, to będzie miał proces w trybie wyborczym następnego dnia. Cieszy mnie to, że Kowalski się wreszcie zaczął znać na zbożu, bo pamiętamy, jaką wiedzą popisywał się na samym początku. Jeszcze dobrze, żeby wiedział, jaka jest przepustowość polskich portów, żeby wiedział, gdzie to zboże im dzisiaj do Polski ucieka, żeby oni bezradni jak dzieci we mgle zaczęli wreszcie adresować problem, zajmować się problemem, powiedziałem, tego zboża technicznego. Stworzono taką kategorię, której nie ma. Można wieźć dowolny, przepraszam za słowo, syf do Polski, nazwać to syfem technicznym i rząd Zjednoczonej Prawicy nie będzie miał z tym kłopotu.
Rozumiem, że nie obawia się pan o przyszłość koalicji z PSL-em.
Ja po pierwsze się obawiam o stabilność emocjonalną w takich trudnych momentach wiceministra rolnictwa. Natomiast co do koalicji z PSL-em...
Świetnie radzi, o to się
jak
proszę
widać,
nie martwić.
Tak, niestety świetnie sobie radzi. Im większe głupoty opowiada, tym więcej jest z siebie zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o koalicję z PSL-em, to jak będzie ta koalicja, to wtedy będzie przedmiotem mojej troski. W tej chwili trwają rozmowy na ten temat. One są dobre.
I nie zaszkodzi żadna lista.
Nie może zaszkodzić, dlatego że nie mam po pierwsze żadnej listy. A jeżeli jest jakaś lista, to jest listą absurdów, które gada poseł Kowalski.
Załóżmy na moment, oczywiście rozumiem, że to jest wszystko kłamstwo, ale gdyby taka osoba się znalazła, to co?
Ale musiałbym przede wszystkim najpierw wyobrazić sobie jakąś taką sytuację. Znaczy, ja nie znam nikogo w gronie działaczy Polski 2050.
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wiceminister polskiego rządu mówił o tym, że jest jakaś lista. Tej listy nie było. Mówił, że ją przekaże.
Ale
komuś
to nie
jej nie przekazywał.
Ale to nie przekaże. Moim zdaniem chodzi mu o to, o co Sejmie już dzisiaj padło, bo on się dzisiaj już wyżywał właśnie na wspomnianej Monice Piątkowskiej. Więc niech pokaże tę listę. Niech pokaże, kto jest z kim związany. Niech pokaże, czy istnieje rzeczywiście jakaś firma, która jeszcze, co to jest w ogóle za konotacja związana z Polską 2050. Mówię, szkoda na niego czasu. Gada bzdury po to, żeby odwrócić uwagę od nieudolności polskiego rządu, który pokazuje w ten sposób, i tu jest poważny problem, że my możemy nagle stać się ostatni w kolejce do odbudowy Ukrainy. Bo jeżeli my tak sobie radzimy z sprawą zboża, które z Ukrainy wjeżdża, to kto się...
radzimy sobie tak samo.
Kto nas weźmie do odbudowy Ukrainy, jeżeli my takich rzeczy nie możemy załatwić? My staniemy na końcu tej kolejki.
No Ukraina nas weźmie, ale zostawmy. A jeżeli się pan nie boi zerwania koalicji, bo jej nie
Generalnie
ma,
nie
to
jestem
kiedy
lękliwy.
Będzie?
jak dogadamy umowę koalicyjną. To jest poważny proces. My nie negocjujemy w tej chwili i nie rozmawiamy o jakichś listach intencyjnych, o jakichś porozumieniach, o jakichś deklaracjach.
Rozumiem, rozmawiacie o jedynkach, o dwójkach, o trójkach.
Nie tylko, bo to nie jest tylko kwestia podziału miejsc w okręgach, to jest kwestia konstrukcji sztabów, to jest kwestia nazwy komitetu, to jest kwestia tego, czy Sejm, czy wybory do Sejmu powinny wyglądać tak samo jak do Senatu, to jest kwestia zaangażowania finansowego, to jest kwestia programu i tego minimum programowego, na które się umawiamy. Te wszystkie kwestie muszą się znaleźć w dobrze skonstruowanej umowie koalicyjnej.
Zacznijmy od jedynek, dwójek i trójek, o to się nie spieracie?
Nie,
to nie jest problem?
Nie, my musimy uzgodnić mechanizm, który będzie bezpieczny, dobry i jakby to powiedzieć, maksymalizujący poparcie dla Polski 2050 i dla Koalicji Polskiej. Oni mają poparcie często w innych miejscach niż my mamy. My mamy poparcie tam, gdzie oni nie mają. Rzadkie są przypadki, kiedy te dwie rzeczy nachodzą na siebie i musimy wypracować tak mechanizm podziału w tych list, ułożenia tych list, żeby jak najwięcej wyborców Polski 2050 przyszło do nas i mogło na nas zagłosować, zaufało nam i Koalicji Polskiej, żebyśmy nie stracili ani jednego wyborcy. To jest poważna, już nawet nie matematyka, tylko to jest bardzo poważna analityka wyborcza. To jest badanie, kto gdzie mógłby uzyskać dobry wynik i to musi zająć trochę czasu,
wiadomo,
jeśli ma być zrobione dobrze.
To jest poważny problem, bo pakt senacki z tego powodu też jakoś nie może powstać, bo wygląda na to, że niektórzy chcą dostać więcej niż inni.
No nie, właśnie nie na tym polega problem z paktem senackim.
Nie?
Jeżeli na czymś polega problem z paktem senackim, to na tym, że niektóre z partii, które mają brać w nim udział, nie są gotowe do położenia na stole nazwisk. I nie są nie dlatego, że nie są do tego przygotowane, tylko dlatego, że boją się, że jeżeli położą na stole nazwiska, to momentalnie te nazwiska, które by się do tego paktu senackiego nie załapały, poczułyby się rozczarowane, więc stare doświadczenie starych partii mówi, tak jak słyszę, że nazwiska na samym końcu, przed samą kampanią. Ja mam inne zdanie.
RMFFM ustaliło, że jednym z problemów jest także to, że Platforma chce za dużo, że chce dostać prawie wszystkie miejsca biorące.
Nie znam takiej pozycji, nie znam takiego stanowiska Platformy Obywatelskiej, natomiast wiem, że dopóki my nie zaczniemy rozmawiać o konkretnych nazwiskach, w konkretnych okręgach, przypominam, że to są jednomandatowe okręgi wyborcze. To nie jest dzielenie miejsc na listach.
Czyli
to są konkretne
osoby w konkretnych
miejscach.
Nie ma pan żadnego problemu z Platformą. To nie Platforma jest problemem w pakcie senackim.
Ja mam, ja bym chciał, żeby ten problem wreszcie został rozwiązany. Platforma ze swojej strony deklaruje, że jest w stanie usiąść i rozmawiać o nazwiskach. My też jesteśmy gotowi rozmawiać
o nazwiskach. To kto nie jest gotów rozmawiać o nazwiskach?
Liczę, że jak najszybciej też koledzy z Lewicy, z PSL-u usiądą do rozmowy o nazwiskach.
Czyli rozumiem,
to
że Lewica i PSL jeszcze nie dały nazwisk.
Czekamy na to, Boże, to się zmieni i liczymy na to, przekonujemy, czy ja przekonuję, żebyśmy jak najszybciej te rozmowy odbyli, bo to jak najszybciej pozwoli doprowadzić do tego, że pakt senacki stanie się faktem i będziemy mogli wyjść do wyborców z konkretną propozycją. To w końcu o nich chodzi, a nie o nas polityków.
Wróćmy teraz jeszcze do tematu wspólnej listy z PSL-em. Powiedział pan o nazwie. Rozumiem, że pana nazwisko już się w nazwie nie pojawi.
Nie, no wie pan, to są techniczne kwestie.
Ale wykreślacie nazwisko z Polski 2050.
Jak przyjdzie na to czas. To ja o tym mówiłem otwarcie od bardzo wielu miesięcy, czy nawet lat. Nie wiem, dlaczego to teraz nagle stało się takim newsem. Tak, docelowo Polska 2050 będzie po prostu Polską 2050. To nie jest moja prywatna własność. To są tysiące ludzi, którzy dzisiaj są zaangażowani w ten projekt.
I już za moment wrócimy do tematu tego, jak będzie się nazywać, być może będzie się nazywać nowa formacja. Znamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Szymona Hołowni, ale jak słyszałem, już niedługo Szymona Hołowni.
Nie, no, ale to, jak mówię, to nie jest żaden news. Ja od samego początku mówiłem, że to moje nazwisko w nazwie, to nie jest kwestia...
Ale mówił pan, że to jest kwestia, żeby się skojarzyła nazwa kandydatem w wyborach prezydenckich.
Zrobiliśmy...
Już się skojarzyło? Jesteście po badaniach, które mówią, wystarczy 2050, Polska jest już znana.
Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Te badania dwa lata temu pokazywały zgoła inną sytuację. Teraz po tych dwóch latach naszych działań bardzo intensywnych, to jeszcze bardziej jest Polska 2050, nie tylko Szymona Hołowni. Natomiast po tych wyborach będzie pewnie trzeba uporządkować wiele rzeczy. Ja nie mam ambicji posiadania swojego nazwiska w nazwie partii politycznej, nawet bardzo ważnej w tym kraju. Ta partia jest własnością tych, którzy te partie tworzą.
Ale będziecie zakładać być może jedną listę z PSL-em i jakaś nazwa będzie potrzebna.
Tak, ale nazwa koalicji, dlatego że ta koalicja to koalicja taktyczna. To jest spotkanie dwóch różnych partii, które pozostaną dwiema różnymi partiami. Te partie będą miały różne programy w dalszym ciągu, te partie pewnie będą miały różne kluby w przyszłym
Czyli
Sejmie.
Czyli będą dwa kluby w przyszłym Sejmie.
Takie jest moje stanowisko, przypuszczam, że Władysława Kosiniaka-Kamysza też. Tak. Nie widzę innej drogi, to znaczy my naprawdę jesteśmy różni, my jesteśmy w bardzo wielu momentach, oni są mocno na prawo od nas, my jesteśmy na lewo od nich, to jest porozumienie taktyczne. Ono służy zwycięstwu w wyborach. Ono służy temu, żebyśmy byli w stanie odsunąć PiS od władzy. Badania to dzisiaj pokazują. Jeden z sondaży, który był robiony w ostatnich tygodniach, pokazywał wyraźnie. To ten sojusz taktyczny między Polską 2050 a PSL-em doprowadza do tego, że opozycja ma 15 mandatów
przewagi.
No dobrze,
tylko panie prezesie przewodniczący, bo to zależy oczywiście od ruchu i od partii, tylko to jest przekaz następujący. Jednoczymy się tylko po to, żeby się rozpaść, żeby PiS nie był u władzy.
Nie rozpaść się, po to, żeby robić wspólny rząd. Po to, żeby
no, ale
robić
żeby
wspólny
robić
rząd.
Wspólny rząd, nie wystarczy koalicja taktyczna. Potrzebne są założenia, co chcecie zrobić.
No i mamy je. My jako jedyni, żeśmy na opozycji je wypracowali. Przecież usiedliśmy z PSL-em do trudnego procesu.
Ale przed chwilą pan powiedział, że musicie dogadać szczegóły programowe jeszcze.
Nie. Nie powiedziałem, że musimy je dogadać. Musimy je wpisać do umowy. Te, które są naszymi priorytetami.
No jak są dogadane, no to są, powinny być wpisane.
Być może je po prostu przekleimy. Natomiast ja uważam, że należy im nadać priorytety. Należy też w takiej umowie zawrzeć, która będzie jawna. To też sobie jasno powiedzmy. Dla nas demokracja to nie są tylko wybory, tylko to są 4 lata praktyki pomiędzy wyborami, a więc ona będzie jawna. Tam się powinno w mojej ocenie znaleźć też na przykład zobowiązanie do tego, że my te punkty programowe traktujemy nie jako eseistykę polityczną, tylko my je chcemy zrealizować. Każdy
tak,
z tych 6
jeżeli
czy 21 punktów.
Wpiszecie 6 czy 21, to będą jeszcze inne partie koalicyjne.
I z nimi trzeba będzie też podpisać takie minimum programowe i to jest też moje stanowisko od bardzo dawna. Przestańmy gadać o jednej liście, bo to prowadzi tylko do wzrostu Federacji.
Kiedy ludzie
patrzą na to, jak my się, czy opozycja zajmuje się sobą, kłóci się, będzie jedna lista, nie będzie dwóch list, 3 listy, 4 listy, kogo to dzisiaj obchodzi w Polsce? Nikogo nie obchodzi, a skoro nikogo to nie obchodzi, to ludzie odwracają się i idą gdzieś indziej. Zostawmy to wreszcie, porozmawiajmy o przyszłym rządzie. My cały czas powtarzam to angielskie powiedzenie, opozycja to jest rząd, który czeka na swoją kolej. Pokażmy rząd, pokażmy przyszły rząd. Co będzie robił? Czym się będzie zajmował? Czy to naprawdę jest aż tak trudne?
Ale to jest dość trudne, bo jeżeli pan mówi, partie nie są w stanie pokazać, kto będzie kandydował z Senatu, bo się boją, to tym bardziej nie pokażą przyszłego rządu.
Ale to powinny to zrobić. W mojej ocenie powinny to zrobić.
Wskazać,
ja
kto powinien być premierem?
Tak, moim zdaniem powinniśmy dzisiaj
to
iść do wyborów.
Kto powinien być premierem? Panie przewodniczący.
Ale zaraz, usiądźmy do stołu z koalicjantami. Taką decyzję podejmuje się w tej sytuacji w trójkę albo w czwórkę. W zależności od tego, jak przy tym stole będziemy siadać. Natomiast ja uważam, że na mistrzostwa powinno się jechać z drużyną, którą ludzie znają. I wiedzieć,
czyli
na kogo
kiedy
głosują.
Po Rzymciele powinniśmy poznać premiera i skład potencjalnego rządu.
Ja bym chciał, żebyśmy poznali ludzi, którzy wyjdą razem i powiedzą, słuchajcie,
znamy
za pół
tych
roku,
ludzi, no
moment,
przepraszam, no
ale,
znamy.
A wie pan, co chcą zrobić? Bo każdy dzisiaj zajmuje się składaniem takich albo innych deklaracji, co zrobi. Natomiast pytanie, co my w stanie razem będziemy zrobić?
No właśnie, bo jak słucham tych deklaracji, to one są nie do zrobienia razem. To znaczy pan na przykład w czasie wczorajszej prezentacji programu do przedsiębiorców. Mówił, żadnych podwyżek PIT, CIT i VAT przez 3 lata. Uh-huh. VAT od zapłaconej faktury, zmiana na zasady naliczania składki zdrowotnej i karniaki dla urzędów. Przynajmniej z częścią tych postulatów Lewica się nie zgodzi.
Z którymi?
No, na przykład z zawieszeniem podnoszenia składek.
Ale których?
Mówi
pan o podatkach.
Tak, mówię o podatkach.
Chcę poznać to stanowisko, będę z nim dyskutował. Ja przedstawię wtedy Lewicy. Brakuje mi takiej rozmowy, wielokrotnie ją proponowałem na łonie opozycji czy w gronie opozycji. Pokażę, dlaczego uważamy, że warto to zrobić. Że trzeba uspokoić gospodarkę. Że ludzie, którzy prowadzą dzisiaj małe przedsiębiorstwa, jeżeli one mają nie upaść, a stać się większymi przedsiębiorstwami i konkurować skutecznie z francuskimi czy niemieckimi, muszą odzyskać płynność i pieniądze na inwestycje, z których się dziś wycofują. Trzeba, i mówimy o tym w tych punktach, uspokoić legislację. Jedna zmiana podatkowa, duża zmiana podatkowa rocznie, maksymalnie. To się musi uspokoić. Bardzo chętnie o tym usiądę i będę rozmawiał. Dlaczego pan twierdzi, że nie da się tego zrealizować? Nie da się na przykład usunąć tej składki zdrowotnej w takim kształcie, jakim ona dzisiaj jest.
Twierdzę, że nic się nie da
zmienić.
Twierdzę tylko tyle, że bardzo trudno mi się wyobrazić rząd, który z jednej strony ma postulaty dość liberalne skierowane w stosunku do przedsiębiorców i równocześnie zasiada posiada w nim partia Razem Adriana Sandberga, która ma po prostu inne postulaty.
Ale to właśnie dlatego powinniśmy już dzisiaj rozmawiać o tych rzeczach, które dotyczą ludzi i które ich czekają, dawać im nadzieję na to, że będziemy mogli dogadać się w rządzie od Adriana Sandberga do Marka Sawickiego i że ten rząd będzie sprawnie prowadził Polskę przez turbulentne czasy.
I specjalnie będziecie mówić jednym głosem w czasie takich rozmów?
W zakresie tego, co zostało wynegocjowane, bo my to bardzo poważnie traktujemy, nasz partner z tego, co wiem, też bardzo poważnie to traktuje. Tak, umówiliśmy się na konkretne rzeczy. Jeżeli wynegocjujemy i umówimy się na kolejne, to tak będzie.
A negocjujecie kolejne?
Teraz skupiliśmy się na umowie koalicyjnej.
Czyli
i na jej
miejscach.
Rozmowie. Nie, nie na miejscach. Na organizacji, na finansach, na ludziach, w terenie, na tym, jak poukładać cały proces. To jest potężna maszyna wyborcza. Oni idą do wyborów któryś raz, my idziemy pierwszy raz. Ja muszę powiedzieć, że no, mam doświadczenie wyborów prezydenckich. Skala wyzwań, jakie niosą ze sobą wybory parlamentarne, jest nieporównanie większa w wyborach parlamentarnych.
To jest... No bo jest więcej kandydatów, no to jest
tak,
dość oczywiste.
Tak, oczywiście, że te 47 okręgów, listy w całym kraju, ale też ilość papierologii, ilość sprawozdawczości, ilość przygotowań, które od tej strony trzeba zrobić, żeby tego pociągu nie wykoleić, jest potężna. Ale ja tym nie chcę dzisiaj ludziom głowy zajmować. Ja chciałbym im powiedzieć, jak Polska może wyglądać za pół roku, a nie zajmować się po raz kolejny tym, co na opozycji się udało albo się nie udało.
No tak, ale żeby Polska mogła jakoś wyglądać za pół roku, to opozycja musi się jakoś dogadać.
No tak, tylko że jak się zafiksujemy na tym argumencie, a przestaniemy rozumieć jedną podstawową rzecz, że w demokracji zawsze jest tak, że są partie. Partie to części. Partie reprezentują jakieś części elektoratu. W każdej demokracji parlamentarnej to polega na tym, że się ucierają ze sobą interesy różnych grup. Przecież my to chcemy zrobić normalną,
panie,
czystą demokrację.
To jest oczywiście prawda, tylko pamiętajmy, że mamy ileś krajów, w których wybory odbywają się od 5 lat regularnie, co kilka miesięcy i nie są w stanie, te partie, bo są różne i nie są się w stanie dogadać, stworzyć rządu.
No tak, ale my stoimy przed wyzwaniem, które jest wyzwaniem naprawdę epokowym, bo my dzisiaj mamy do rozwiązania naprawdę epokowe problemy w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie gospodarki. To są najważniejsze wybory od bardzo wielu lat. Tego nie można skrewić. Dlatego dzisiaj trzeba zacząć się zastanawiać, co robić, żeby nie produkować kiełbasy wyborczej, tylko zdrową żywność, w którą ludzie będą chcieli się zaopatrzyć i się nią budować, i nią żyć. No my dzisiaj mówimy o tym, wychodzą niektórzy i opowiadają, jak tu jeszcze trzeba dodać to, tamto. My mówimy, słuchajcie...
A nie trzeba?
No wie pan, tylko pytanie na co? Jeżeli dzisiaj pan mówi, że państwa...
Ja nic nie mówię, bo ja nie kandyduję
w tych
wyborach.
No nie,
pan nie
kandyduje. Gratuluję. Natomiast wie pan, jeżeli dzisiaj mówimy, że państwo powinno mieć pieniądze na różne rzeczy, no to na co powinno mieć te pieniądze? Jeżeli w Polsce mamy, na przykład na samym Mazowszu, mamy dwa powiaty, w których nie ma jednego miejsca w żłobku. Na przykład powiat łosicki. Powiat Lipski. Mamy program Villa Plus. Mamy programy wyprowadzania pieniędzy do Fundacji Kukiza, do innych miejsc.
Dobrze, ale,
ludzie, no
ale
musimy to ludziom obiecać.
Ale też wymagają pieniędzy.
No wymagają
Jeżeli pan pisze na swoim Twitterze, nie ma nic ważniejszego niż zdrowie naszych dzieci. Zgoda. Zbudujemy kraj, który gwarantuje dostęp do psychiatry dziecięcego w miesiąc. Albo lekarz w 30 dni, albo opłacenie prywatnej wizyty przez NFZ. Na to też są potrzebne pieniądze.
Oczywiście. I powinny tam zostać skierowane, w ogóle powinien zostać podniesiony ten odsetek pieniędzy, które idą na NFZ. NFZ nie powinien być golony z pieniędzy na fundusze covidowe, tak jak to teraz ma miejsce, które oni sobie później wydają na co chcą, na węgiel, na cokolwiek. Natomiast dzisiaj my mówimy, że państwo musi się zobowiązać przed obywatelami, że na psychiatrię dziecięcą pójdą środki, wszystkie możliwe, które będą dostępne w budżecie.
Państwo się może zobowiązać, że pośle środki, ale skąd
ale to
państwo weźmie psychiatrę dziecięcą?
No, a proszę pana, mamy Wille Plus, mamy
ale
Instytut
Willi
Plus.
Proszę pana,
to są miliardy. Nie, to są miliardy.
Teraz
złotych.
Mówimy o pieniądzach. Rozumiem. Ale pieniądze możemy przesunąć.
O tym mówię.
A ja się pytam, skąd weźmiemy tych psychiatrów dziecięcych?
A no to proszę pana, odsyłam do naszego programu Ludzie Zdrowia, który od chyba roku już jest w internecie dostępny. Pokazujemy tam, jak usprawnić dostęp kandydatów na polskie uczelnie medyczne. My postulujemy na przykład skrócenie też studiów o jeden rok.
No to jest
udrożnienie też ścieżki dostępu do specjalizacji.
Panie przewodniczący, to są fundamentalnie ważne rzeczy.
Tylko jeżeli
pan mówi,
chcemy
to zrobić,
ale ja tego nie zrobię tydzień po
wyborach. A potem pan mówi 5 lat, no najpierw trzeba zmienić prawo, potem 5 lat studiów, a potem jeszcze specjalizacja.
No dobrze, ale moment. Tylko, że jeżeli my dzisiaj mamy już, jedzie już ten program w reformy zdrowia psychicznego, Trzeba go dopalić, dołożyć do niego ile się da pieniędzy, zrobić co się da jak najszybciej na uczelniach medycznych, a w międzyczasie państwo się musi zobowiązać, że żadne polskie dziecko, które stanie w kryzysie i będzie miało myśli samobójcze, nie będzie czekało 2 lata na specjalistę. Tylko jeżeli państwo nie potrafi dowieść psychiatry
o
dziecku,
tym, że tu są potrzebni psychiatrzy,
to nie powiem, na co nam takie państwo.
Zgoda, natomiast psychiatrzy są potrzebni. Psychiatrzy dziecięcy, dodajmy, to jest jeszcze węższa
specjalizacja. Wieloletnie zaniedbania nie będą skasowane w ciągu tygodnia, ale ta podróż musi się gdzieś zacząć. Trzeba gdzieś zacząć ten cały proces reformy. I my dzisiaj mówimy wyraźnie, że tak jak, nie wiem, teraz są protesty, ja jutro też dam wyraz temu w sprawie ministra Czarnka, który, przecież to jest człowiek, który zafundował polskiej szkole naprawdę 300+. Czy pan wie, że co czwarte polskie dziecko, czy czwarta polska rodzina wydaje 300 zł na korepetycje?
A co jutro pan zrobi z ministrem Czarnkiem?
Nie, no nie zrobię mu żadnej krzywdy, bo
ale coś zamierza pan zrobić.
Moje miłosierdzie chrześcijańskie jest legendarne. Natomiast dam wyraz temu, że po raz kolejny, razem z całym naszym ruchem, z całą naszą partią, że to jest najgorszy minister edukacji od 89 roku. To, że on tak, a nie inaczej wydaje pieniądze.
W jaki sposób dacie temu wyraz? To konferencję prasową zrobicie?
Proszę nam nie psuć niespodzianki.
Jak już zaczyna pan mówić, to ja czekam na to wyjaśnienie,
ale
jaka
to
niespodzianka.
Ale ja właśnie dlatego, żeby pan czekał jeszcze bardziej intensywnie. No sam pan rozumie.
To będzie zawału mogę dostać.
Mam przeszkolenie w technikach resuscytacyjnych,
tak
będę w stanie może
dostanę.
Jakoś panu pomóc. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, te pieniądze, które dzisiaj wyciekają również z resortu ministra Czarnka, są niezbędnie potrzebne na ratowanie polskich dzieci, na ratowanie polskich rodzin, polskich firm. To naprawdę będą wybory o ludziach, a nie o Tusku, Hołowni. Mówię o obywatelach, o wyborcach.
No z pewnością będą to też wybory o Mencelu, bo na razie to on sobie świetnie radzi. Muszę powiedzieć, że Mencel, no lider Konfederacji, fantastycznie sobie radzi, idzie do przodu, 11%. No i wygląda na to, że przynajmniej młodzież i Polsce 2050 i innym partiom odbiera.
Sławomir Mencen idzie do przodu, ale niedługo zacznie iść do tyłu, bo po pierwsze nie ma takich wzrostów w polityce tak szybkich, które by się tak długo utrzymały. Po drugie, oni sobie siedzieli w swojej bezpiecznej niszy, w TikToków, memów.
I budowali poparcie,
ale teraz wyszli na szerszy plac. I teraz ludzie zobaczyli, że to jest partia, która nienawidzi kobiet, to jest partia, która poprowadzi nas w stronę prawa, w którym rozwód będzie dawał biskup, to jest partia, która nas poprowadzi w stronę Rosji.
Ale najwyraźniej pewna część młodych mężczyzn chce takiej partii.
To musimy wytłumaczyć tym młodym mężczyznom, może ich partnerkom również, że to jest bardzo zły pomysł i dla mężczyzn, którzy chcieliby założyć na przykład w Polsce firmę, ale też dla kobiet oczywiście.
Panie przewodniczący, mieć pan pana wie, Mencena, że przekonywanie który... ludzi do takiej rzeczy powoduje, że oni się usztywniają i chętniej
niekoniecznie,
głosują.
Koniecznie, to porozmawiajmy o pomysłach pana Mencena na zniesienie w Polsce podatków albo ich ograniczenie. W wersji, o ile dobrze pamiętam te wyliczenia, zniesienia tych podatków, które on chciał znieść, to kosztuje budżet państwa 215 miliardów. W tej wersji, która aktualnie obowiązuje, ponad 100 miliardów. Za co on chce płacić? Za szkoły, za żłobki,
no nie chce
za
płacić
edukację.
Za szkoły i za żłobki.
Aha, czyli idziemy w stronę latynizacji Polski. Czyli będą getta, w których bogaci będą mogli kupić sobie usługi, a dzieci biednych będą umierały w kolejkach do lekarza. To chce zrobić pan Mencen, również dla dzieci swoich wyborców. Serdecznie gratuluję. Ja uważam, że to jest oczywiście fenomen, który polityczny, w złym tego słowa znaczeniu, który jest pochodną.
A
niestety...
może to jest fenomen tego, że pozostałe partie nie interesują się bardzo silnymi emocjami wśród części młodych mężczyzn.
Może tak, może trzeba by było się nad tym głębiej zastanowić. My naprawdę spędzamy godziny, dni i tygodnie jeżdżąc, rozmawiając z ludźmi, przekonując, czego efektem jest choćby tych 10 pomysłów gospodarczych. To jest ponad 1000 firm, które skonsultowaliśmy w Polsce, małych, średnich. Słuchamy, kogo się da, wyciągamy z tego wnioski, przekładamy to na propozycję.
Będziecie słuchać tych mężczyzn, którzy głosują na Mencena?
Wie pan, ale ja nie wiem, czy to chodzi tylko o mężczyzn. Tu chodzi przede wszystkim o młode pokolenie, które mówi, mamy dość tej starej polityki.
Młodzi mężczyźni na niego częściej chcą głosować niż kobiety.
Ale to nie płeć o tym decyduje. To nie płeć to determinuje. To determinuje jakaś potrzeba.
Socjologicznie o tym mówią nam badania, że jednak młode kobiety chętniej głosują na lewicę, w tym na Polskę 2050, czy centrolewicę, czy centrum. Młodzi mężczyźni częściej i chętniej na skrajną prawicę.
Tak, tylko jaką potrzebę ta skrajna prawica im zaspokaja? Bezpieczeństwa? Nie wiem, konkretnego mówienia o finansach? Tego, że to jest jakaś nowa siła?
Dowartościowania młodych mężczyzn.
Ale chętnie się ten temat zgłębię i zastanowię się, jak to zrobić.
Jedna z znanych socjolożek, Maria Libura, mówi, no zaspokaja im tą potrzebę, że będą mieli z powrotem władzę nad kobietami.
To by było akurat bardzo złe i ja się pod taką wizją Polski zdecydowanie ja nie podpisuję i nie będę wspierał takich akurat pragnień.
No to może dlatego właśnie Konfederacja zbierze te głosy.
Konfederacja zbierze głosy. Konfederacja będzie miała jakieś głosy i tu nie chodzi o to, żeby teraz skupić się na tym, żeby miała zero głosów, bo to jest niemożliwe, niewykonalne. Należy zablokować możliwość wygrania wyborów przez PiS i stworzenia przez nich rządu z Konfederacją, bo to będzie rząd, który w pierwszej kadencji wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej i zrobi mnóstwo gorszych rzeczy, o których aż boję się myśleć.
Szymon Hołownia, lider Polski 2050, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.